Najważniejsze, żeby nie pogubić się w notatkach, nie? Albo reszta jakoś będzie. Bardzo dziękuję Arkowi za miłe przywitanie i za podkreślenie, że z Fromborka. Nie wiem, czemu zależało mi na tym, żeby jeśli coś miało być powiedziane, to to, że z Fromborka. Ostatnio tak mieliśmy okazję mówić, a ja chciałem podziękować bardzo zespołowi za to, że tak pięknie poprowadził nas w dzisiejszym uwielbianiu, a pieśni były jakoś związane z prośbą, otwarciem się na Ducha Świętego. Bardzo mi to było jakoś tak potrzebne. Bardzo dziękuję. Słyszałem taką historię o tym, jak to pewnego razu pewien duchowny, nie powiem z jakiego wyznania, bo to jak się okaże ostatecznie nie będzie miało żadnego znaczenia, pewien duchowny zawezwał do siebie rodzica z powodu tego, że jego dziecko, tego rodzica nie uczyło się, zupełnie nic nie wiedziało z lekcji religii, ale kompletnie nic. No, katecheta, bardzo tym zmartwiony, wezwał tego rodzica i mu tłumaczy, że pana dziecko nic nie wie z religii, ale kompletnie nic. No, do tego stopnia nie wie, że nie wie nawet tego, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. I ten rodzic tak się zmartwił bardzo i mówi, wie pan co, wie pan katecheta co, bo my mieszkamy pod lasem i myśmy nawet nie wiedzieli, że chorował. No niestety, dzisiaj trochę o teologii, więc myślę, że przyda nam się to na początek, żeby trochę rozluźnić szare komórki, a zapraszam was, siostry bracia, do księgi proroka Jonasza. Księga proroka Jonasza. Jeżeli jest jakaś księga, która z gruntu jest, może ma takie warstwy ironii i satyry, to na pewno to jest księga Jonasza i myślę sobie, że ja ją szczególnie lubię. Nie wiem czemu, może wy też. Rozdział 3 od wiersza 5 do rozdziału 4 do wiersza 2. Myślę, że już jesteśmy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice, usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce. Niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie jak bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Tu muszę zrobić przerwę, bo nie wytrzymam. Dobra. Niech żarliwie wołają do Boga. Jak rozumiemy, ludzie i bydło. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił im tego. A Jonaszowi bardzo się to spodobało. Cieszę się bardzo. Jeszcze żyją. A Jonaszowi to się bardzo nie spodobało. Tak bardzo mu się nie spodobało, że się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: Panie, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego właśnie pierwszy raz uciekłem do Tarszysz. Wiedziałem bowiem, że jesteś. I to zostawmy już. Ojcze, prosimy Cię, abyś posłał swojego Ducha Świętego, ponieważ nie chcemy rozważać Twojego słowa w oparciu o własne myśli, w oparciu tylko o własne poglądy. Chcemy, aby Twój Duch nas zainspirował, aby zainspirował nas Ten, który napisał, przez którego zostało napisane, pod którego natchnieniem zostało napisane. Prosimy Ciebie o to. Poślij tego Ducha Świętego dzisiaj na każde serce i na moje także. Prosimy Cię w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę się zapytać was, siostry, bracia, drodzy przyjaciele i wszyscy pozostali, którzy się nie mieszczą w tych kategoriach z jakichś powodów. Czy wszyscy kochacie Księgę Jonasza? Czy wszyscy kochacie Jonasza? Czy jest ktoś, kto go nie lubi? Znaczy, możemy powiedzieć tak, czy wszyscy kochamy Jonasza? Jonasz jest fajny. Kochamy Jonasza. To jest wyjątkowy prorok. To jest taki prorok, który nam się bardzo podoba. Z jakichś powodów jest po prostu dla nas wyjątkowo ludzki, wyjątkowo bliski i wiele razy do niego wracamy. Ile razy do niego wracamy, zawsze go bardziej pokochamy, bardziej go pokochamy. Może dlatego, że wydaje się jeszcze gorszy od nas. Tak się wydaje. Potem jak go poznajemy, okazuje się, że nie. Według tradycji żydowskiej Jonasz był jednym z nielicznych, którzy zostali uhonorowani prawem wstępu do raju. I uznany był za jednego z najbardziej sprawiedliwych i uważany za jednego z najbardziej sprawiedliwych ludzi, Jonasz. Zaskakujące, kiedy czytamy tę księgę, myślimy sobie, że niekoniecznie. Za co go kochamy? Za co go kochasz? Za co kochasz Jonasza? Twojego brata, twojego współsługę, który tymi słowy jakoś podnosi na duchu. Ja go kocham za doskonały kontakt z własnymi uczuciami. Chciałem powiedzieć jakoś mądrze. Czyli za szczerość. Doskonały kontakt z własnymi uczuciami. Miał doskonały kontakt z własnymi uczuciami. Nieraz mamy doskonały kontakt z ludźmi, doskonały kontakt z rodzicami, doskonały kontakt z żoną, z mężem, doskonały kontakt z dziećmi, ale nie zawsze mamy doskonały kontakt ze sobą samym, a szczególnie ze swoimi emocjami. Z tym nie mamy kontaktu zupełnie. Możemy mieć kontakty różne, małe, duże, to zależy jakie, prawda, na jakie nas stać, ale kontakt z własnymi emocjami to jest coś pięknego. Być autentyczny, rozumieć siebie, rozumieć swoje emocje, wiedzieć, dlaczego tak się zachowuje lub przynajmniej umieć to wszystko wyrazić. Możemy powiedzieć tak, za to kocham Jonasza, a za co kocham Pana Boga? Za to, że On kocha Jonasza. Za to, że jest tak święcie cierpliwy, że nikt więcej by nie dał rady z takim Jonaszem. Pokazuje nam, jak bardzo miłuje Pan Bóg Jonasza. Myślę sobie, że te dwie osoby, Pan Bóg i Jonasz, są jakoś ze sobą zespolone blisko i ja jestem szczęśliwy, że dzisiaj może obie je tutaj przywołać. Kontakt z własnymi uczuciami, który, gdy czytamy tę księgę, zakrywa momentami na bluźnierstwo. Prawda? Zakrywa momentami na bluźnierstwo, nie wiem. Momentami. Widzimy proroka, który otrzymuje od Boga poselstwo i gdy słyszy głos i ten głos do niego dociera, ten prorok reaguje ucieczką. Nie chcę opowiadać tej historii, on tak dobrze wszyscy znamy, tak bardzo kochamy tę księgę, tak bardzo kochamy tę postać, że opowiadanie czy nawet dłuższe przeczytanie tego byłoby może niepotrzebne. Więc po prostu odwołuję się do waszej przedwiedzy. Jest taka? Ktoś czytał kiedyś Księgę Jonasza? Przepraszam, to zapytam. Ktoś czytał Biblię w ogóle? Okej, okay, dobra. To może wytłumaczę, o co chodzi z tym Jonaszem. A nie, żartujemy sobie. Myślę sobie tak, jest to człowiek, który ucieka. Ucieka od Boga. Jest po prostu, Bóg mu mówi, idź w prawo, on mówi dobra i idzie w lewo, tak? I robi wszystko na opak. Jest ciągle niezadowolony, zgorzkniały, taki po prostu, no po prostu doskonały. Najbardziej sprawiedliwy ze wszystkich znanych nam osób. Żaden pobożny człowiek nie może uznać postawy Jonasza za właściwą, prawda? To, co Jonasz robi, jest zupełnie niewłaściwe, a jednak go kochamy. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście go kochamy? Kochamy go. Kochamy, to jest wspaniały człowiek. Chociaż nie wszystko, co robi, nam się podoba. Myślę także, że to, co mówi, nie zawsze jest tym, co mówi religijny człowiek. Jesteśmy na tej konferencji. To jest przepiękna konferencja. Bardzo dziękuję za przywilej bycia z wami, zarówno za to, że mogłem tutaj po prostu być, przyjechać sobie z małżonką swą Alicją, jak i to, że mogłem poznać tak wielu wspaniałych ludzi i wysłuchać tak pięknych zwiastowań słowa, które miałem okazję wczoraj wysłuchać. Brat Arek wczoraj powiedział bardzo ważne rzeczy i myślę sobie, żeby one tak pozostały we mnie, pozostały w nas, byłbym Bogu za to bardzo wdzięczny. Powiedział bowiem coś takiego, co mi się strasznie spodobało na temat walki duchowej. Bardzo ci dziękuję, Arku, bo to jest naprawdę coś budującego, coś pięknego. Też usłyszeliście to pewnie, tak? Że łatwo jest deklarować różne rzeczy, tak? Chrześcijaństwo jest pełne deklaracji, tak? Leszek powiedział, najwięcej kłamiemy w czasie, gdy śpiewamy pieśni. Chrześcijaństwo jest pełne deklaracji, wyznajemy różne cudowne rzeczy, deklarujemy, a potem się okazuje, że nie potrafimy podać ręki, nie potrafimy uśmiechu okazać, nie potrafimy powiedzieć dziecku, kocham cię, bo to jest właśnie ten front, o którym mówił Arek, ten front walki, który się toczy. On się nie toczy, prawda, w innych momentach, on się toczy konkretnie w domu. To jest bardzo ważna myśl i to, że tym orężem jest moje i twoje życie. Bardzo dziękuję, a także za to słowo dzisiaj już nam zwiastowano o poranku, żeby być człowiekiem pozytywnego wpływu i pamiętać o tym, że zawsze coś po sobie zostawimy. A co? Czy złe wrażenie? Czy może coś, co spowoduje, że będzie niebo się radowało, będzie Bóg zachwycony. Nade wszystko będzie składane Mu dziękczynienie. Czy jest coś piękniejszego i coś bardziej wartościowego od tego, żebyśmy chcieli, żeby Bóg był uwielbiony za nasze życie, żeby Bóg był uwielbiony za nasze słowa, żeby Bóg był uwielbiony za naszą miłość? Czy jest coś piękniejszego dla nas? Nie. Za to bardzo ci dziękuję, Leszku. I tego, co mówiłeś na temat chyba tego, co tutaj tak sięga Jonasza, tak pięknie powie, mianowicie, że człowiek jest ważniejszy niż zadanie. To jest bardzo ważne. Usłyszmy to, co powiedział Leszek, to jest bardzo ważne. Człowiek jest ważniejszy niż zadanie. Panu Bogu bardziej zależy na człowieku niż na zadaniu. Mamy się okazję o tym przekonać w księdze Jonasza, tak? Ponieważ mamy do czynienia z człowiekiem, który został poproszony przez Boga, został powołany przez Boga, żeby poszedł głosić Słowo Boże w Niniwie, czyli na daleko na wschodzie, a on zamiast tego ucieka na zachód. Co powinien zrobić Pan Bóg? Co powinien zrobić każdy z nas? Co zrobiłby każdy z nas, gdyby spotkał się z tak pokręconym sługą, tak? Czy tak nieodpowiedzialnym sługą? Co byśmy zrobili? Byśmy powiedzieli, dobra, poszukam sobie innego, tak? Mam przecież na tej ziemi jeszcze jakieś 7 miliardów ludzi. No to słuchaj, to co ja nie znajdę jednego, co to pójdzie w tę stronę, co trzeba? A co robi Pan Bóg? To, co powiedział Leszek. Kształtuje charakter, bo dla Boga liczy się właśnie to, żeby przygotować, żeby kształtować charakter. Księga Jonasza jest właśnie o tym. Jest o tym, jak Bóg kształtuje charakter i w jaki sposób jest kontynuacją tego, co czytaliśmy dzisiaj o Esterze i o tym wszystkim, co zostało powiedziane, za co serdecznie dziękuję i tę myśl, którą chcę powiedzieć. Najważniejszy jest charakter. Co możemy powiedzieć o Jonaszu? Nie chcemy tutaj psychologizować, ale jedno na pewno. To był facet z charakterem. Nie wiem, czy się zgadzacie. To był facet z charakterem. Bardzo nam się podoba, bo rzeczywiście człowiek raczej z tych takich, co to po prostu charakterny. Gdy czytamy tę księgę i się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób on się odnosił do Boga, w jaki sposób on jakby załatwiał swoje sprawy z Bogiem, w jaki sposób modlił się, w jaki sposób rozmawiał, w jaki sposób się modlił. Nie wiem, czy byśmy chcieli, siostry, bracia, od niego się czegoś nauczyć, albo czy byśmy go stawiali za wzór dla naszych dzieci. Tak rozmawiaj z Panem Bogiem. Tak się zachowuj z Panem Bogiem. Czy nie wiem, czy byście byli gotowi. Raczej nie, nie? Raczej nie. A jednak nam się podoba. Mam dobrą wiadomość też. Otóż ta księga kusi, kusi, żeby mówić o Niniwie, o Asyrii, o VIII wieku przed Chrystusem, o wielkim panowaniu Asyryjczyków, o faktach historycznych, o datach, o tym, co ja kocham, co lubię, co jest dla mnie chlebem powszednim. I chcę powiedzieć, dzisiaj nic z tego nie będzie. Hura. Można ewentualnie się ucieszyć. Mamy bowiem wakacje precz z historią. Tak? Precz z historią. Żadnej historii. Koniec historii. Czytając ten, znacie na pewno te wszystkie teksty, w których jakby Bóg kontaktuje się z Jonaszem, w których Jonasz kontaktuje się z Bogiem. Warto się popatrzeć na nie, szczególnie w rozdziale właśnie czwartym. Już jeden przeczytaliśmy. Modlił się do Boga i mówił do niego tak, albo nawet wcześniej, jest napisane tak, Jonaszowi to się bardzo nie podobało. Co mu się bardzo nie podobało, przypomnijmy? Bardzo nie podobało mu się to, że się ludzie nawracają. Bardzo mu się to nie podobało. Tak? I bardzo się rozgniewał. O ile się nie podobało, że się ludzie nawracają, o tyle rozgniewał się na Pana Boga. Bardzo się rozgniewał. I powiedział do niego: Panie Boże, tak się nie robi. Rozumiem, można nawracać wszystkich, nawracać Izraelitów, można nawracać może Polaków, ale nie Asyryjczyków. Dlaczego? O tym nie mówimy, bo dzisiaj są wakacje, tak? Więc niech zostanie po prostu tajemnicą. Dlaczego właśnie nie Asyryjczyków? Wszystkich możemy nawracać, tylko nie Asyryjczyków. I później powie jeszcze inne przykre rzeczy. Powie między innymi i coś takiego, że on po prostu nie chce żyć. Będzie to powtarzał zresztą w tej księdze kilka razy. Co najmniej dwa, może trzy razy, a kilka razy da do zrozumienia, że nie chce żyć. Bardzo jasno zresztą. Na okręcie, gdy będzie. On powtarza to kilka razy, bo mówi takie słowo i w 8 wierszu między innymi 4 rozdziału. Lepiej mi umrzeć niż żyć. I to jest takie motto jego życiowe. Lepiej mi umrzeć niż żyć. Nie wiem, kto ma takie motto, ale myślę sobie, że facet z depresją by tutaj się podpisał pod tym. Gość ewidentnie tak widać. Gość ma depresję. Nie będziemy tutaj psychologizować. Na to moglibyśmy ewentualnie znaleźć. Ale poza tym, że on wypowiada takie przykre słowa, przykre słowa o tym, że jest zagniewany, że mu się nie podoba, że nie chce mu się żyć, że do kitu z takim życiem i w ogóle, no poza tym wszystkim jest jeszcze coś ciekawego. Mianowicie on jakby wyraża swój gniew, swoje niezadowolenie z tego wszystkiego, co Bóg czyni. To jest zaskakujące. Możemy sobie zadać pytanie nieraz, czy gniew, czy takie szczere mówienie, autentyczne mówienie, takie do bólu mówienie do Pana Boga jest właściwe. Czego uczymy dzieciaczków? Dzieciaczki. Czego uczymy dzieciaczki? Przede wszystkim tego, żeby były grzeczne i żeby się nie nosiły gniewu, tak? Nie mówimy im, jak mają sobie poradzić z tym gniewem, ale mówimy im, żeby się nie gniewały, tak? A co dzieje się, gdy człowiek został zraniony, gdy coś zostało naprawdę strasznego uczynionego? Co się dzieje wtedy w człowieku? W nim wzrasta taka frustracja. Jeśli to ona się nie rozładuje, to co się dzieje? To człowiek taki jest jak granat, prawda? Z odwleczoną zawleczką wiadomo, że prędzej czy później wybuchnie, tak? Wygląda po prostu nieciekawie. I chcemy powiedzieć w ten sposób. Prorok Jonasz daje nam przykład tego, w jaki sposób można się uporać troszkę może właśnie z takimi negatywnymi emocjami. Nie wiemy skąd w nim te negatywne emocje w związku z Niniwą. Moglibyśmy się tam domyślać, że to pewnie jakieś zaszłości, różne historyczne i różne problemy. Może ktoś zrobił krzywdę jego rodzinie, może ktoś zrobił krzywdę jego dzieciom. Nie wiem, ktoś zrobił w każdym razie coś fatalnego, co spowodowało, że facet był po prostu chodzącą bombą zegarową. I był tak nakręcony i tak zły, ale to, co nam się podoba w tej księdze, to, że gość nie udawał, tak? Nie był pobożny taki, wiecie, jak my. I taki religijny jak my. My zawsze mówimy, tak, Panie, oczywiście, Panie, składamy ręce, jesteśmy grzeczni. Nie wolno się gniewać, nie wolno krzyczeć do Pana Boga. Kiedyś słyszałem, jak taki jakiś człowiek się modlił głośno i obok taki Żyd się patrzył. I ten człowiek jak skończył, to mówi, wiesz co? Ja bym tak nie krzyczał. Znam tego, do którego się modlisz. Z nim lepiej grzecznie. Tak. Bez krzyku. On woli tak łagodniej. Więc my się nauczyliśmy, że człowiek pobożny to jest taki człowiek, który jest grzeczny i mówi tak, Panie. Tymczasem Jonasz pokazuje nam zupełnie inną stronę, bo Jonasz nie jest grzeczny i nie mówi tak, Panie, tylko mówi nie, Panie. Tak? Albo nic nie mówi, tylko się odwraca. Zupełnie niegrzeczny facet. Bardzo nam się podoba taki człowiek zupełnie niegrzeczny, niewychowany, ale on też pokazuje nam, skąd są psalmy złorzeczące w Biblii, tak? Skąd są psalmy złorzeczące? Czytacie Biblię, prawda? Mówiliśmy już o tym. Ktoś widział kiedyś Księgę Psalmów? Ktoś się modlił? Aha. Widziałem twoją rękę. Nie podniosłeś się? Aha, ale dobra. Kocham Leszka. Chcę powiedzieć w ten sposób. W księdze psalmów jest cała masa tak zwanych psalmów złorzeczących. To są takie psalmy, jakby chcieć jakiś przykład. 109. Niech twoja żona będzie wdową, twoje dzieci niech będą sierotami, niech w imię twoje zaginie, prawda? Niech nigdy cię nigdy nie słoną. Niech nawet twoja modlitwa będzie ci poczytana za grzech. Niech spadnie na ciebie wszelkie zło. Czytaliście kiedyś to? Czytam to i myślę sobie, ludzie, jaki ten facet musiał być frustrowany. Ten facet był sfrustrowany, co to pisał, to jest pewne. Ale Duchu Święty, gdzie ty byłeś, jak on był tak sfrustrowany? No i gdzie byli rodzice, redaktorzy, przepraszam. Gdzie byli redaktorzy, nie wiedzieli, że tego psalmu nie należy umieścić. Można było jakiś psalm podzielić, żeby było 150, jeśli chodzi o liczbę, ale nie taki psalm. Biblia chce nam pokazać bardzo ważną rzecz. Chce nam pokazać, że człowiek ma prawo do emocji negatywnych, tak? Chcesz wierzyć w to? Możesz myśleć, że nie wolno. Chrześcijanin nie może mieć emocji negatywnych, ale masz. Chcesz, nie chcesz. Ktoś ci nadepnie na odcisk, prawda? Ktoś zrobi ci jakąś krzywdę, ktoś zrobi krzywdę twojemu bliskiemu. Nie jesteś robokopem, który nie ma uczuć, tak? Jesteś normalnym człowiekiem. Masz prawo do negatywnych emocji. Czy mogę powiedzieć, że Pan Jezus też miał negatywne emocje? Marka 3:5. To dla siostry, reszta nie musi słuchać. Marka 3:5. Jezus spojrzał na tych faryzeuszy i saduceuszy i innych uczonych w piśmie. W jaki sposób? Z miłością. O nie, przepraszam, nie ten cytat. Spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się. Jezus spojrzał na nich z gniewem. Zrodziła się w nim jakaś frustracja, prawda? Ponieważ ci ludzie powiedzieli tak, nie wolno uzdrawiać w szabat, nie wolno czynić dobrze człowiekowi, który jest w potrzebie tego czy tamtego dnia. I Jezus spojrzał na nich z gniewem, ponieważ widzi, że oni bardziej umiłowali litery niż człowieka. A Bóg, jak powiedzieliśmy, bardziej kocha człowieka niż zadanie, tak? Niż prawo. Bóg ukochał człowieka. I chcemy powiedzieć tak, jeśli taki gniew się w człowieku rodzi, jeśli taki gniew się pojawia, to on ma swoje źródło w jakichś tam wydarzeniach, ale ma też sposób jego rozładowania. Chrześcijanin ma taki sposób. Ten sposób nazywa się izdebka mała lub pole gdzieś tam. Ten sposób to jest po prostu, wychodzę na zewnątrz i wykrzykuję wszystkie swoje emocje i wypowiadam je przed Bogiem, tak jak umiem. Wypłakuję je na kolanach płacząc albo drąc się w niebogłosy. Nie tylko w kategoriach krzycząc, ale też to, co mówi nam Jonasz. I może nam się to nie podoba, ale mamy prawo powiedzieć, Panie Boże, nie podoba mi się to, co tu się dzieje. I jeśli Ty nad tym wszystkim czuwasz, to nie podoba mi się, że Ty tak czuwasz. Oj, to za dużo. Nie, no podoba mi się, jak się czuwasz, przepraszam. Chcę powiedzieć, Jonasz się rozgniewał i był bardzo taki niepohamowany w swoim gniewie i mówił Bogu rzeczy, które nie są fajne, a Bóg mógł go zdzielić, a nie zdzielił, prawda? Tak mówili kiedyś o Stalinie, nie? Jak przyszedł człowiek, chłopiec i mówi, Stalin, daj cukierka. I Stalin powiedział, poszedł won. Na to czekista mówi, ty zobacz, ludzki pan, mógł zabić, a nie zabił. Bóg rozmawia z Jonaszem, dlatego że Jonasz ma szczere serce, jego gniew jest autentyczny. Nie znamy podłoża tego gniewu. Nie wiemy, czy on był właściwy, ten gniew, na dobrych, oparty zasadach, w tym sensie z właściwych pobudek, czy może po prostu udawany. Wiemy jedno. Jonasz był człowiekiem, który ten autentyzm swój, te kontakty ze swoimi uczuciami miał tak poważne, że Bóg go traktował poważnie, tak? Jeśli więc jest w tobie gniew, to masz prawo do tych emocji, tak? Masz prawo do tych emocji. Masz prawo do tych emocji i masz coś więcej jeszcze. Masz mianowicie możliwość, żeby z tymi emocjami coś zrobić, czego nie może zrobić ktoś, kto jest, nie wierzy w Boga, prawda? Masz kogoś, komu możesz to wszystko wyłożyć, a jednocześnie kogoś, kto jest cierpliwy i kto to zniesie. Bo jeśli powiesz to żonie, mężowi, jeśli powiesz to dziecku, jeśli powiesz to komuś, kto jest obok, on może tego nie znieść. Uznać, że jesteś po prostu impertynentem i nie chcieć z tobą więcej gadać. Jeśli Panu Bogu powiesz o swoich żalach i swoich bólach i swoich gniewie, to wiedz, że to jest ktoś, kto to zrozumie. A gdybyś miał wątpliwości, przeczytaj Psalm 109, tak? On jest w Biblii. Na dodatek, zobaczysz, nie jest grzeczny, a jest w Biblii. Chcemy powiedzieć, że u Boga nie liczy się tylko to, żebyś był taki, wiesz, poukładany. Pamiętam taką historię, ale to może nie być prawdziwa. O Jacku, który się nazywa Jacek Styka. Znamy człowieka, namalował panoramę racławicką. Był jeden ze współmalarzy panoramy Racławickiej. Kiedyś jakiś kościół, chyba franciszkanów w Krakowie, poprosił go, żeby on namalował Pana Jezusa do kościoła. No i on się zabrał za to, maluje tego Pana Jezusa, ale nie wiedział, jak to zrobić, więc go zaczął malować na klęcząco, nie? Tak pobożnie. Zaczął go malować na klęcząco, maluje, ale wiecie, na klęcząco to trochę perspektywa jest nie taka, ale on go maluje na klęcząco, bo chciał pobożnie namalować. I nagle ten Pan Jezus mu z tego obrazu wychodzi, tak mówi ten człowiek, mówi, wychodzi mu Pan Jezus z obrazu i mówi do niego tak w pewnym momencie. Jacek styka takie buzie, otworzył wielką, szeroką, a Pan Jezus mówi do niego tak, ty styka. Nie wiem, czemu po nazwisku, ale może tam było więcej Jacków, nie wiem. Mówi do niego, ty styka. Ty nie maluj mnie na kolanach, ty mnie maluj dobrze. Ty mnie maluj dobrze. Chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę. Bóg nie chce tylko, żebyśmy my przed Nim ładnie uklękli, żebyśmy byli pobożni, żebyśmy wiedzieli, jak ręce składać, jak ręce podnosić. To są wszystko formy. Piękne, fajne, niefajne. On chce szczerego serca. Chce, żebyśmy Mu szczerze, autentycznie, prawdziwie. Wiecie, to, co nas szokuje w Ewangeliach. To, co mówi Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 wiersz. Ewangelia Mateusza. Co mówi Ewangelia Mateusza 11, 12? Że, chciałem poszukać w Biblii, ale po co? Niebiosa doznają gwałtu i gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Królestwo niebios. Gwałtownicy. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, nie zdobywają go takie, wiecie, jakieś takie osoby, takie grzeczne, takie, co staną w kolejce, co się zawsze wycofają w tym sensie, co wycofają się z życia. Dzisiaj powiedział nam też Leszek bardzo mądrą rzecz, bardzo ważną rzecz. Powiedział tak, możesz być kamieniem szlachetnym i masz być kamieniem szlachetnym, albo będziesz falsyfikatem jakimś, tak? Będziesz sztucznym kamieniem, który nie ma żadnej wartości. A falsyfikatów jest pełno wokół, tak? Falsyfikatów jest pełno we wszystkim, tak? Fałszywki różnego rodzaju, w ubraniach, w różnych innych rzeczach, w chrześcijaństwie też jest pełno tego. Bóg nie chce żadnych falsyfikatów. On chce ludzi z krwi i kości, którzy potrafią być gwałtowni. I którzy potrafią być gwałtownikami, bo On mówi, tylko tacy zdobędą Królestwo Boże. Dlatego Jonasz jest jednym z najpiękniejszych z tych ludzi. Ponieważ człowiek miał po prostu to coś. Był gwałtownikiem. Jak mu się coś nie podobało, to mówił. I nam się to podoba u Jonasza, nawet jeśli do tej pory nie wiedzieliśmy. Jego imię, Jonasz, znaczy gołąbek. I musimy powiedzieć, jak bardzo imiona mogą być mylące. Ja mam na przykład imię Wojciech. Tak mi dali Wojciech. Co znaczy, wykłada się podobno, ja wiem, że nie, ale tak popularnie wykłada się podobno jako pociecha zwoja. Chcę powiedzieć dla mężczyzn, bo kobiety nie zrozumieją. Leszek, jak ja powiem, co ty masz za imię, jakie ma znaczenie. Pociecha zwoja. Pociecha zwoja. Chcę powiedzieć tak. Mam kategorię E. Autentycznie. Książeczkę wojskową kategoria E. To jest to samo, co CDD, albo inaczej, no w każdym razie po prostu nie nadaje się do wojska. Kategoria E. Rozumiecie. Ze mnie wojsko nie miało żadnej pociechy. Natomiast ja miałem z wojska pociechę. To jest inna sprawa, ale to Wojciech... znaczy, chcę powiedzieć, imiona są mylące. Nie przywiązujmy za dużo wagi do imion, bo się okazuje, że są mylące. Zresztą jego tatuś też miał mylące imię. Czytamy o tym w pierwszym wierszu, bo jest napisane Jonasz, syn Amitaja. Amitaj to znaczy dosłownie człowiek godzien zaufania. A więc on był gołąbek, syn tego, człowiek godzien zaufania. Więc ani z niego gołąbek, ani jak zobaczymy godzien zaufania, tak? Uważajmy więc na imiona, bo tutaj i na nazwiska też uważajmy, bo nieraz są falsyfikaty, tam ludzie różne rzeczy robią z tymi nazwiskami, tak? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jaki był godzien zaufania albo jaki był zakres posłuszeństwa, w skali 1 do 10, tutaj, przepraszam, brat jest. W skali 1 do 10 posłuszeństwo Jonasza. Ile byś dał? Ty się specjalizujesz w tych. Jeden. No to bardzo dziękuję. Trafił. Nie wiem, to jakieś oklaski dla kolegi czy coś. Trafiłeś, bo wiesz co, ja sobie zapisałem minus 10, ale teraz myślę sobie, że to, jak powiedziałem od 1 do 10, to nie ma minus 10, nie? Także ty byłeś bliżej niż ja. Przepraszam, no ale gdybyśmy patrzyli, posłuszeństwo u Jonasza bliskie zera, prawda? Tam, jak mówiłeś, przed kropką, nie będziemy tłumaczyć. Zapraszam do brata, on ma świetną pracę, nie wiem, licencjacką? Magisterską w sprawie charyzmatów używania w kościele, przywiózł ze sobą, świetna robota. Po angielsku, ale gdyby ktoś chciał, to na pewno pokaże. Okładki pokaże, mi pokazał także środek. Nie wiem, dlaczego nie mam tego napisane, ale mówię. Przepraszam. Co możemy powiedzieć o Jonaszu? Że z posłuszeństwem u niego było kiepsko. Modlitwę miał szczerą, choć do bólu taką aż niepoprawną, nieziąsiątkową, niechrześcijańską. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to na pewno miał coś, czego nie chcielibyśmy mieć. Mianowicie depresję miał. Powiedzieliśmy o tym, prawda? Jak mu Bóg powiedział, idź do Niniwy, to on zaczął schodzić coraz głębiej. Najpierw zszedł z Jerozolimy, bo tam jest napisane zszedł. Potem zszedł jeszcze niżej, zszedł aż do nadmorze. Tam wsiadł na okręt, a na tym okręcie pamiętacie, co zrobił? Zszedł na sam dół. I tam wiecie, co zrobił? Położył się i zasnął twardym snem. Tam możemy różne słowa zauważyć ciekawe. Ten twardy sen to jest praktycznie taki sen, jaki Bóg zesłał na Adama przed pojawieniem się Ewy. Wiecie, bardzo niebezpieczny stan. I w takim stanie się znalazł, niebezpiecznym stanie znalazł się także ten właśnie ów Jonasz. Gdybyśmy to chcieli jakoś psychologizować, a nie chcemy, to byśmy powiedzieli, człowiek zszedł do coraz niższych pokładów, tak? Aż zapadł się w jakąś apatię w sobie, tak? Okręt, zaczyna się burza, okręt w górę, w dół, w górę, w dół. Wszyscy normalni ludzie latają po okręcie i wiadomo, co się dzieje. W każdym razie obiad tylko mignął tak po prostu. To niestety tak się przytrafia. Nie wolno dużo jeść wtedy przed taką wyprawą. W górę, w dół, w górę, w dół. A co Jonasz robi? On po prostu twardy sen. Dzisiaj Leszek powiedział coś takiego, że pan prezydent Jastrzębia, jak zrozumiałem, powiedział, robotników potrzeba, robotników, bo żniwo jest już. Człowiek, który no, jakby uchodzi w naszych kategoriach za niebędącego, tak? Niewierzący, tak? Trudno powiedzieć, nie nasza sprawa. Do Jonasza przychodzi człowiek, który jest anonimowy, ale ma na imię kapitan i ten kapitan przychodzi i do niego mówi. Te dialogi w tej księdze są rewelacyjne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na nie. Tam są właśnie same pytania. Jemu zadają pytania, a on się nie odzywa. Bardzo fajnie. Aż można się zastanowić, czy to był Żyd. Nie, bo kiedyś słyszałem, że ktoś zapytał się tak, dlaczego wy Żydzi zawsze odpowiadacie pytaniem na pytanie? A on mówi, a dlaczego nie? Więc nie wiem, wydaje się, że... Dlaczego śpisz? Mówi, nie? Wstań, wołaj do Boga, módl się i tak dalej, nie? I nie jest żadna reakcja opisana. Mówiłem, depresja. Żadna reakcja opisana. Potem znowu go pytają, nie? O różne rzeczy. Dlaczego to uczyniłeś? I żadna reakcja. Muszę powiedzieć tak. Jeszcze kilka rzeczy moglibyśmy mu to przypisać, ale to jeszcze dodatek, to jego życzenie śmierci. No wszystko wskazuje na to, że chłop miał pewne problemy. Dlatego jest nam taki bliski. Gdy czytamy tę historię o nawróceniu, ta historia o nawróceniu Niniwy bardzo mi się podoba. Wam też? No widzę, że nie bardzo. Gdy już Jonasz zrobił to, co miał zrobić, czyli wypowiedział te 5 słów. Niniwa będzie zburzona za 40 dni, prawda? Kiedy już to powiedział i potem następne miał kazanie takie bardzo podobne. Niniwa będzie zburzona za 39 dni, a potem miał też bardzo podobne kazanie. W każdym bądź razie przypomina mi się taki człowiek, który młody człowiek, który też miał tak, poproszono go o to, żeby miał kazanie. Poproszono, żeby miał kazanie, on wypowiedział kazanie i bardzo fajne było to kazanie. I pastor powiedział do niego, słuchaj, może by za tydzień też nam powiedział, bo bardzo fajnie. I on za tydzień powiedział to samo kazanie. I mówi, ty, ale ja myślałem, że ty inne powiesz, nie? A on mówi, ja nie widzę żadnej zmiany, to po co? Żadnej zmiany nie widzę, po co? Będę mówił inne kazanie, jak to dobre jest. W każdym razie Jonasz miał te kazania takie może mało rozwinięte i na pewno nie stanowi to kunsztu, wzoru, prawda, dla kunsztu homiletycznego. Natomiast chcemy powiedzieć coś innego, mianowicie, że ta księga opowiada o jednym z największych cudów, jakie się w ogóle wydarzyły w świecie, w ogóle. Dzisiaj piękna modlitwa, którą słyszeliśmy, modlitwa i prośba jednocześnie. Czy pamiętasz dzień swoich nowych narodzin? Pamiętasz? Dzień swoich nowych narodzin. Dzisiaj miałeś ten przywilej przypomnieć sobie i powiedzieć dziękuję Ci Boże za ten najpiękniejszy dzień. Bo mówimy tak, człowiek może być trędowaty i zostać oczyszczony, może być ślepy i otrzymać wzrok, może być głuchy i otrzymać słuch, może być sparaliżowany i zacząć chodzić. I to są wszystko piękne cuda, za które dziękujemy Bogu, ale i tak się nie równają z tym, gdy człowiek doświadcza nowych narodzin, ponieważ tamte rzeczy, ciało, ono tak i tak prędzej czy później się po prostu rozleci w jakimś tam kształcie, w jakiejś tam formie po prostu przestanie być. Natomiast to, co zostało narodzone na nowo żyć, będzie na wieki. Za to jesteśmy Bogu wdzięczni. I za ten dzień chcemy dzisiaj też podziękować, prawda? Jesteśmy Bogu za to wdzięczni. I słuchajcie, w Niniwie stało się coś, o czym marzą wszyscy zielonoświątkowcy. Całe miasto. Stolica. Stolica się nawróciła. Słuchajcie, to jest przepiękny tekst o nawróceniu Niniwy. Stolica się nawróciła i tam było tak, jest napisane 120 tysięcy ludzi i jeszcze kupę bydła. Nie wiem czemu autor tak uściślił te rzeczy. I jak widzimy, to bydło też się ubiera i to bydło też się modli. Mówiłem, że to jest po prostu przepiękna księga. Siedzi w popiele, bydło z ludźmi, wszystko razem się modli. 120 tysięcy ludzi, a bydła też pewnie drugie tyle. Także duża stolica. Stolica naprawdę piękna. Chciałbym na to zwrócić uwagę, ponieważ my jesteśmy ludźmi, którzy nieustannie, myślę, że od lat. Zapewne gdybym pytał was, niektórzy z was od 20 lat, inni od 30 lat, inni od 40 lat modlą się o swoje miasta. Prawda? Modlimy się o nasze miasta. Wierzymy bowiem, że ten cud, który się wydarzył w Niniwie, może się powtórzyć. I chcielibyśmy, żeby się powtórzył. I będziemy się modlić, chociaż nikt z nas takiego cudu na własne oczy jeszcze teraz nie widział, to jednak wierzymy w to, że może się takie coś wydarzyć. I choćby nam ludzie mówili, wiesz, ale to niemożliwe, wiesz, nie może być tak, żeby się ludzie i nawet dresiarze, że wszystko, żeby się nawróciło. Nie, nie, to nie może tak być. A my mówimy, że może być, a więcej nawet Bóg, to jest dla Boga możliwe do zrobienia. Potrzebny jest tylko jeden człowiek, tak, który pójdzie i powie. I to powie w sposób, który, wiecie, jak się kaznodzieja przygotowuje, jakbym musiał zapytać, ile mniej więcej czasu, Leszku, ile czasu mniej więcej się przygotowujesz do kazania? Nie było pytania. Właśnie, różnie. Nieraz 8 dni. Nieraz 2 tygodnie, nieraz 3 miesiące, a nieraz trzeba po prostu szybciuśko, prawda? Chcę powiedzieć tak, ale bez względu na to, jak my się przygotujemy do kazania, jak bardzo się przygotujemy, jak bardzo byśmy chcieli, to i tak 120 tysięcy ludzi się nie nawraca. Jonasz jest człowiekiem, który niekoniecznie musi nam się spodobać. Ale gdy on powiedział, to za nim szła moc. Możemy narzekać, tak dzisiaj było powiedziane. Na Osbornów i innych, prawda? Możemy narzekać, ale nie i krytykujemy, byle Ewangelia była zwiastowana i ludzie się nawracali, autentycznie nawracali. A co on powie, kazanie, które będzie przepiękne, czy takie, które mówi, za 40 dni Niniwa będzie zburzona, jeżeli potem ludzie padają na kolana i ludzie, i nie tylko ludzie, prawda? Czy tam, i wszystko pokutuje, odwraca się, tam są całe fazy pięknie omówione. Zdarzyło się coś najpiękniejszego, siostry, bracia. Nawróciło się całe miasto. My się modlimy o to, aby taki cud wydarzył się także w naszych miastach. Prawda? Co nas najbardziej jednak zachwyca w tym wszystkim, a może nie zachwyca? Co jest najdziwniejsze w tej księdze? Że łatwiej jest nawrócić 120-tysięczne miasto niż jednego proroka. To jest po prostu niemożliwe. Jak to? Ta księga po prostu zbija zupełnie z nóg. Zaraz. Znaczy co, łatwiej, żeby się nawróciło cała stolica niż jeden prorok, niż jeden sługa Boży, niż jeden chrześcijanin? No tak. Tak wychodzi, prawda? Co jest takiego w nas, siostry, bracia? Co jest takiego we mnie? Co jest takiego w tobie? Co jest takiego w każdym z nas? Co powoduje, że nieraz prościej jest, żeby się nawracały miasta, niż żebym ja się nawrócił. Co jest takiego, co powoduje, że Bogu nieraz łatwiej jest docierać do ludzi, którzy są gdzieś daleko, niż po prostu, żeby coś we mnie pękło, coś, żeby się zmieniło. Co takiego jest we mnie? Zatwardziałość serca. Coś, co powoduje, że ja myślę o tym, że ja już jestem nawrócony. Ja jestem przekonany, że jak ja jestem nawrócony, to coś temu towarzyszy. Co towarzyszy mojemu nawróceniu? Coś, co towarzyszy mojemu nawróceniu, nazywa się wszechwiedza. Wszechwiedza, tak? Ja już wszystko wiem. Ja słyszałem tylko o wszechmocy. Ktoś powiedział tak, że Pan Bóg jest wszechmocny. I jak, jego wszechmoc polega na tym, że jakby chciał, to jutro obudzisz się martwy. Ale to chyba niemożliwe. Ale dla Boga wszystko jest możliwe. Jeszcze raz. Bóg jest tak wszechmogący, że jak będzie chciał, to jutro obudzisz się martwy. Tak ktoś argumentował. Nie bardzo mi się to składa, ale no właśnie, tak mi się wydawało. Chcę zwrócić waszą uwagę, że Bóg próbuje nas wychowywać, uczyć, jakby dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane, tak? Widzimy to tutaj? Z jednej strony Bóg chce docierać do miast, z jednej strony Bóg chce docierać do ludzi niewierzących, z jednej strony Bóg chce nawracać całe tysiące ludzi i wiemy, że to jest prawda, tak? Bo On chce zbawienia wszystkich ludzi i On chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, tak? Amen. On chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Mali i wielcy, królowie, książęta i zwykli ludzie, tacy, którzy są po prostu zwykłymi szarymi zjadaczami chleba. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale On chce jeszcze coś jednego zrobić. Jego interesują wszyscy ludzie, ale On chce jeszcze coś zrobić. Chce, żebyś i ty w tym wszystkim, i ja, żebym w tym wszystkim uległ zmianie, tak? Te dwie rzeczy muszą iść w parze. Tu nie chodzi tylko o to, siostry, bracia, że my jesteśmy od tego, żeby się ludzie nawracali. Bo Bóg mówi tak, jak będzie chciał, to z tych kamieni powoła sobie świadków. I oni będą wołali, prawda? I oni będą Ewangelią, i oni będą głosić. Ale Bóg chce przekształcić mnie i ciebie. I o tym nie może zapomnieć, bo Janusz jakby zapomina o tym, tak? I to go charakteryzuje. Jonasz jakby o tym zapomniał, że Bogu nie tylko chodzi o ludzi, ale także o człowieka. Nie tylko o innych, ale także o mnie. Chciałbym, żebyś wyjechał z tego miejsca także z taką myślą, że Bóg nie tylko chce, żeby przez twoją usługę, przez usługę wspaniałych braci, przez usługę wspaniałych sióstr, żeby Bóg nawracał, wywoływał nawrócenie u wielu ludzi. Bóg tak naprawdę jest zainteresowany tobą. I jest tak bardzo cierpliwy, że słuchaj, ty, wiesz, ty nie jesteś tak cierpliwy jak on, tak? Ten facet miał depresję, ale myślę, że on miał także ADHD. Może miał także FAS. Nie wiem, co jeszcze jedli jego rodzice. W każdym razie możemy powiedzieć tak. Ma całą masę rzeczy. Coś, co byśmy określili mianem zachowań opozycyjno-buntowniczych. Takie charakterystyczne dla nastolatków. Ciągle na nie, tak? Co by nie zrobił, zawsze na nie. Podobałby ci się taki współbrat? Dałbyś radę z takim kimś? Masz takie dziecko? Wiesz, co to znaczy, prawda? Zwariować można. Ty mu mówisz, stój tu, nie? Obracasz się, a on, rozumiesz, już za tobą, rozumiesz, z gwoździem w kontakcie, nie? Skąd on wziął gwoździa? Ludzie, kochani. Mówisz, połóż się tutaj, dzieciątko, prawda? Robisz krok, prawda? A dzieciątko już nie wiadomo, jakim cudem na parapecie wisi, tak, z drugiej strony okna. No po prostu, miejcie takie dziecko? Pamiętasz Alicję, jak Mateusz wisiał? Ludzie, kochani, przyszli sąsiedzi i mówią, czy to nie wasze dziecko wisi tam? A, mieliśmy jeszcze drugiego syna mlecznego. Nie, nie, po prostu ADHD i wszystko. Opozycyjno-buntowniczy. Ustawicznie zaskoczony. Wczoraj, ja bym tak wszedł na chwilkę, Arku, jeśli pozwolisz, za zezwoleniem. Biskupie, w taką lekką, jakby taki krótki dialog, bo powiedziałeś, Arku, wczoraj coś takiego, co mnie pobudziło do myślenia, że ciebie już nic nie dziwi. I bardzo się cieszę, to jest oznaka dojrzałości. Ja chcę powiedzieć, po prostu u nas mówią tak, młody to zdziwiony, u nas tak mówią. Nie, 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 nie w tych kategoriach, Arku, nie, nie. Ciebie już nic nie dziwi, także ja też nie. Ja chcę powiedzieć, bo ja ciągle jestem zdziwiony. Nie mogę o tym dalej mówić, bo ktoś sobie później będzie robił żarty, że ja przez pół godziny mówiłem o GPS-ie. Więc nic nie mówię dalej. Ale chcę powiedzieć tak, słowo daję, naprawdę. Ja jestem ciągle zaskakiwany, ciągle mnie coś zaskakuje, ciągle jestem zdziwiony. I myślę, że Jonasz też. On ciągle był zaskoczony, tak? I był taki entuzjastyczny. Raz jest opisany szczęśliwy. Wiecie kiedy? Jak mu wyrosło ten krzew rycynowy i mu tam zasłoniło głowę. I on był taki szczęśliwy, tam jest opisany, jak on był szczęśliwy. Jak się radował w Panu, że on mu krzew, a potem przyszedł Robal i mu zeżarł. Jen jaki był wściekły. No facet miał jakieś takie, on widać dwubiegunowy, nie wiem jak to się mówi. Bogna, dwubiegunowy to się tak jakoś mówi. Ale to może za dużo powiedziane. Buntowniczy opozycyjny, ciągle na nie. I Bóg ma takie dzieci, tak? Powiedzieliśmy, że potrzebuje Ducha Świętego, który będzie go pocieszał, bo inaczej nie da rady, tak? My mówimy tak, dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystko Twoje, ale rozumiem, że Twoja łaskawość, to znaczy Twoja cierpliwość. Jesteś nieustannie cierpliwy, bo jeśli Ty wytrzymujesz takim Jonaszem, to może ze mną też, nie? Dla mnie też jest nadzieja. Nie wiem, czy rozumiesz. Może dla Ciebie też jest nadzieja, po prostu jeśli Bóg wytrzymuje z takim Jonaszem. Wiecie, co mi się w Jonaszu podoba jeszcze? I to bez żadnych aluzji. Zaraz ktoś powie, że to będzie znowu jaka. Nie. Podoba mi się to, co on mówi w wierszu, którego tak czytaliśmy, nie skończyliśmy czytać. On powiedział, ja wiedziałem. Bardzo mi się to podoba. Facet, nie wiem, biskupie, myślę, że generalnie człowiek ma poukładaną tę teologię. On, Jonasz. Wiedziałem, że Bóg jest jaki? 4-2. Że Bóg jest 4-3, tak? A nie, 2, dobrze. Ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski i że nie będziesz, i nie będziesz się gniewał, że będziesz żałował, tak? Czy to jest obraz starotestamentowego Boga? To jest obraz absolutnie nowotestamentowego Ojca, prawda? Bóg łaskawy, Bóg miłosierny, pełen łaski, życzliwości, taki, który się nie gniewa, taki, który żałuje. Co możemy powiedzieć o teologii tego człowieka? Słuchajcie, doktorat, przepraszam, profesurę. Nie, nie, człowiek, zresztą byśmy przeanalizowali, to byśmy zobaczyli. On wyznanie wiary, jak składa, to mówi tak, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. To jest chyba 8 wiersz, tak? Pierwszego rozdziału. Możemy zobaczyć? Przepraszam, 9. Pierwszy rozdział, 9 wiersz. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. On po prostu świetnie może to wykładać, tak? Gość ma tutaj poukładane. On wie, jaki jest Bóg. A jednak ciągle frustrowany. Na czym polega problem? Problem ma jakieś 30 centymetrów. To jest odtąd dotąd. Chodzi o to, żeby to, co tu jest, mogło zejść tu. Bo jeśli to zostaje tu, to słuchaj, możesz wiedzieć o Bogu wszystko, tak? I być ciągle sfrustrowany, ciągle zły, ciągle zagniewany. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tu nie wystarczy, tak? Tu nie wystarczy. Możesz mieć poukładaną teologię. Znam bardzo wielu fajnych facetów, fajnych ludzi, którzy piszą fantastyczne książki teologiczne i którzy po prostu zupełnie o Bogu nie chcą nic wiedzieć, chociaż piszą książki teologiczne. Po prostu masz poukładane tu, ale nie przechodzi to tutaj, tak? Ponieważ serce, powiedzieliśmy, jest twarde jak skała, a tamto, co wiesz, ma, wiesz, takim cienkim wężyczkiem, jak widzisz kroplówkę, nie? Tam ma to kapać po prostu. To musi skapać, ale nieraz zakręcisz ten zawór i myślisz, że wystarczy naładować sobie tutaj, nie? Czytać Biblię. Nieraz spotykam ludzi, wiecie, jako pastor tak bywa, wszyscy to mają. Ludzi, którzy, jak mówię im, słuchaj, on przychodzi do mnie z problemami, mówi, słuchaj, mam taki problem, ja mówię, to się trzeba by pomodlić. To już było, wiesz. Może poszukamy czegoś w Biblii. Też czytałem wszystko, nie? To wiesz, włosienica, popiół naklęcząco. Ja robiłem to, wiesz, też nie działa. Więc i co? I myślę sobie tak, tu wszystko jest, tak? Tu wszystko jest, ale tu nie ma. Jakoś z wężykiem jest problem, tak? gdzie jest przytkany jest. Tylko co zrobić, jak z wężykiem jest problem? Kto nam odetka? Jest ktoś. Ma na imię Duch. Trzeba się do Niego zwrócić. Duchu Święty, spraw, żeby to, co jest w tej łepetynie, jakby nie patrzeć fatalnie lub niefatalnie, ale co jest poukładane, weź mi to wszystko, przekap tutaj do serca, żebym ja po prostu nie był człowiekiem, który wszystko wie i dalej sfrustrowany chodził i życzył sobie śmierci, wszystkim innym śmierci i ciągle był w depresji i ciągle mnie wszyscy przeze mnie mają różne problemy, tak? Przeze mnie mają problemy ci tam na okręcie, przeze mnie mają problemy ci w Niniwie, przeze mnie mają problemy dzisiaj na konferencji, po prostu ciągle mają przeze mnie problemy, tylko żeby to skapało tutaj i żeby to rozmiękczyło. Wiecie, twarde jak kamień serce i tam kapie, 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 to wreszcie kiedyś wykapie. Tylko czy będziesz miał tyle czasu? Czy będziesz mógł tyle czasu żyć, nie? Bo to nieraz potrzeba 400 tysięcy lat. Ale nie, przepraszam, to jest konferencja u wierzących. No, góra 6 tysięcy lat. Przepraszam, oczywiście, pomyliłem się, przepraszam. Chcę powiedzieć tak. Siostry i bracia, chciałbym... przypomniał mi się taki człowiek, który leżał w szpitalu i właśnie tak mu kapało. Kapało mu, kapało i on woła siostrę i mówi, siostro, siostro, przyjdź coś zrób, bo to tak kapie przez cały czas. A on mówi, ale to ma tak kapać. On mówi, weź odkręć to jakoś, niech to się poleje tak ciurkiem, bo ja nie mogę tak. Ale to musi tak kapać. A on mówi, ja jestem hydraulik. Ja nie lubię kapie. Aha. Pamiętaj, a między tym, co jest tu, a tu musi być połączenie, musi kapać. Tu musi kapać, to przez cały czas musi przechodzić, aż wreszcie to nasze serce pęknie po prostu. I dokona się coś, co może jest jeszcze większym cudem niż 120 tysięcy nawróconych w Niniwie. Coś, co jest jeszcze większym cudem, mianowicie to, że nasze serca, wszystko wiedzące, wszystko umiejące, takie wiecie, pełne coraz obrośnięte kamieniem, prawda? Coraz większym kamieniem, aż wreszcie to pęknie. Wiecie, nie ma większego cudu, jak pęka serce człowieka wierzącego. I to jest coś, za co warto jakby się starać, o co warto się modlić, za co warto zabiegać. Ponieważ widzimy, że Bóg chce uczynić dwie rzeczy naraz. Chce, aby nawróciły się miasta i chce, żeby nawrócił się każdy z nas. Każdy z nas, który z Nim ma jakąś sprawę. Każdy z nas, który jest Jego sługą, każdy z nas, który jest Jego prorokiem, każdy z nas, który jest Jego synem, Jego córką, a który myśli, że wie lepiej niż Pan Bóg, tak? Z teologii ma szóstkę. Tak? Ale z praksis, z zajęć praktycznych po prostu oblał. A czemu? Ponieważ nie ma takiego przejścia gdzieś pomiędzy tym, co wiem, a tym, co jak żyję. Piękny tekst o Bogu, który chce przemienić serce. Piękny tekst o Bogu, który chce poruszyć moje i twoje serce. Musimy sobie zadać pytanie na koniec. Zadać pytanie, które brzmi tak. A jak jest z moim sercem? Rozpoznałem serce Jonasza. Wiem, na czym polega problem. Wiem, że człowiek ma kłopot z sercem. Wiem, że nosi w sercu jakąś nienawiść, jakąś złość. Że nosi w sercu coś, co go zamyka. Coś, co powoduje, że prawda, jest niechętny ludziom. Może ich nawet nienawidzi. Przyjechaliśmy tutaj z różnych miejsc i mamy różne doświadczenia. Może być tak, że jest jakiś problem, który ustawicznie jakby zamyka ciebie na działanie Ducha Świętego, zamyka ciebie na innych ludzi, zamyka ciebie na Boga, która powoduje, że ty wiesz lepiej niż Pan Bóg, ty wiesz lepiej niż wszyscy inni, po prostu wiem lepiej. Wiem lepiej, to jest choroba, prawda? Dzisiaj musimy rozpoznać, czy mamy tę chorobę. A ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie, tak? Tych, którzy mają tę chorobę, i tych, którzy nie żyją. Więc zastanów się, do której grupy należysz. Jeśli ruszasz ręką, nogą, to prawdopodobnie. Znaczy, największy problem na czym polega? Na tym, żeby człowiek wiedział, że jest chory. Bo jeśli wiesz, że coś tam nie dolega, to będzie się leczył. A jeśli myślisz, że z nim wszystko w porządku, to nic się nie zdarzy. Dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, żeby Duch Święty odblokował te wszystkie trudne miejsca w naszym organizmie, te rurki, żeby nam przekapało to, co potrzeba. Dzisiaj chcemy o to się modlić, bo tak naprawdę możemy sobie słuchać miłych, mniej miłych rzeczy, możemy czytać Biblię, możemy różne rzeczy powiedzieć, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili to, co zrobił Jonasz. Chciałbym, żebyśmy po prostu szczerze, autentycznie przed Bogiem stanęli. To, co robimy zawsze, ale dzisiaj pomyślmy sobie tak, wszystko inne się nie liczy. Chcę zamknąć oczy i powiedzieć tak, Panie, chcę zobaczyć, jakie jest moje serce. Panie, proszę Cię, pokaż. Ale jak znam siebie, to wiem, że jeśli nie całe zatwardziałe, to sporo zatwardziałego jest, sporo kamiennego. Będę to widział. Wyjdę stąd i jeśli jestem szczery człowiek i będę prosił Boga szczerze, to mi to zaraz pokaże. Pokaże mi w postaci takim, że się zaraz zdenerwuję na kogoś, że zaraz nagle jakieś emocje wywołają, prawda? I obserwuj to, to jest ważne. Obserwuj te emocje, zobacz, co cię zaczyna denerwować, co cię zaczyna martwić, jakby co ci zaczyna chodzić po głowie. Rozpoznawaj te emocje, miej z nimi kontakt, zobacz, co się z tobą dzieje, żebyś mógł wiedzieć, czy z tym sercem jest wszystko okej, czy raczej coś wymaga operacji. Bo Bóg jest cierpliwy i łagodny i z tym nie ma problemu. Dzisiaj więc zapraszam do modlitwy. Bóg jest cierpliwy i łagodny, jest miłosierny, jest życzliwy. Tylko czy ja chcę stanąć przed Bogiem i powiedzieć Mu szczerze, co czuję? Jeśli tak, zapraszam. Powstańmy. Ty jesteś cierpliwy i łagodny, miłosierny i zawsze pełen łaski. Panie, a jesteśmy Twoimi dziećmi, o których Ty się troszczysz, o których Ty się starasz, których Ty chcesz uzdrawiać, którym Ty chcesz rozwiązywać więzy, których Ty chcesz także dzisiaj leczyć. Posyłasz swoje słowo, aby było dla nas ratunkiem. Posyłasz swoje słowo, swojego ducha, aby to, co wiemy, mogło zostać przemienione w to, jak żyjemy. I dzisiaj przychodzę do Ciebie, Ojcze, błagając Ciebie, abyś pozwolił mi być przed Tobą szczery i autentyczny. I abym mógł zobaczyć, jak wygląda moje serce i co z nim jest. Czy wszystko jest z nim w porządku? Jaki jest mój stosunek do ludzi, którzy są obok? Jaki jest mój stosunek do zboru, do wierzących? Jaki jest mój stosunek do pracy? Jaki jest mój stosunek do tych wszystkich, którzy są na mojej drodze, których spotykam? Panie, dawaj mi rozpoznawać to, bo ja wiem, że potrzebuję, aby Twój Duch oczyszczał wszystkie te naczynia, które powodują, by moje serce mogło być odblokowane. Żeby to, co wiem, mogło spłynąć do serca, żeby mogło to spłynąć do całego jestestwa mojego, tam na samo dno, tam, gdzie Ty jesteś gospodarzem, tam, gdzie Ty panujesz, gdzie Cię zaprosiłem, gdzie uwierzyłem. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, aby te wszystkie naczynia zostały oczyszczone. Duchu Święty, Ty, który masz taką moc, aby oczyszczać, aby badać głębokości. Duchu Święty, który badasz głębokości, który przenikasz same bóstwo. Duchu Święty, który przenikasz i nas. Duchu Święty, oczyszczaj dzisiaj swój Kościół, oczyszczaj nasze serca, oczyszczaj nasze myśli. Sprawiaj, Panie, aby nasza wiedza, nasze zdobycze czytania Biblii mogły znaleźć potwierdzenie w codzienności. Mogły znaleźć potwierdzenie w moich relacjach z najbliższymi. Mogły znaleźć potwierdzenie w relacjach w pracy. Dzisiaj Cię o to prosimy. Dzisiaj Cię o to prosimy.
Chciałbym, żebyśmy zanim zaczniemy śpiewać pieśń, poprosili tutaj do przodu Alicję i Wojtka, bo wiem, że to jest chyba też ostatni wieczór dzisiaj. Jesteście z nami, ostatni wieczór. Dziękujemy Ci za słowo, które Wojtku mówiłeś i poproszę Piotra, bo wiem, że ma parę słów dla Was.
Tak, słuchałem tego kazania i odebrałem, że to chyba jest kazanie pożegnalne. Tak wszystkim kaznodziejom już dziękowałem. Oni chyba odetchną z ulgą. Tym, którzy dopiero będą usługiwać, będzie przykro, bo nikt ich potem nie podsumuje. Dzisiaj polubiliśmy dwie osoby. Jonasza i pastora Wojciecha Gajewskiego. Cieszę się z jednej rzeczy, że chociaż na krótko, ale przyjechałeś ze swoją małżonką. I dla ciebie mamy podziękowanie, ponieważ lubisz to, co jest pisane. To, co jest pisane. Myśmy też coś napisali, takie podziękowanie. Poczytasz sobie wieczorem. Tak, mówiłem, że polubiliśmy ciebie. A za to, że przywiozłeś małżonkę, to dla ciebie róże. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna smutna wiadomość. Jeżeli ktoś nie zdążył zapisać się na rozmowy duszpasterskie do pastora Wojciecha Gajewskiego, ma na to tylko 12 godzin.
Ja chcę powiedzieć dla wszystkich, którzy są zainteresowani wykładami i kazaniami, że jest możliwość zamówienia tych kazań i zamówienia... Oliver, proszę, tutaj na różnych nośnikach tych kazań i wykładów skorzystajmy z tej okazji. To jest możliwość przeżywania Bożego Słowa także w domu. Siądźmy na chwileczkę, proszę.
Zachęcam wszystkich was, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zrobienia jednej rzeczy, do zamówienia pendrive'ów. One są dosyć dużej pojemności. Dlaczego akurat pendrive'ów? Ponieważ zmieszczą się tutaj wszystkie kazania i nabożeństwa, które na tym turnusie wysłuchaliśmy. Oraz również zostanie miejsce na to, żebyśmy mogli z nich korzystać. Jest to bardzo fajna rzecz do sprezentowania komuś, albo kupienia sobie, albo dania komuś jako prezent. To dziękuję.
Jeszcze jedno ogłoszenie, ze względu na to, że nawet te dwa, ze względu na to, że troszeczkę później dzisiaj kończymy to nabożeństwo, wieczór misyjny zacznie się o 21.10. Wieczór misyjny o 21.10. Leszku, bardzo proszę.
W takim razie bardzo szybko chcę przypomnieć o jutrzejszym wieczorze uwielbienia i świadectw. Proszę, zgłaszajcie się do mnie. Na razie mam dwie osoby zapisane. Podzielcie się tym, co Bóg czyni w waszym życiu. Zachęćcie innych swoim świadectwem. A jeśli chodzi o rozgrywki sportowe, jutro o godzinie 16.30 spotykamy się